sąsiedzku.
Dobry wieczór. Po sąsiedzku wita Sławomir Sawczuk. Dziś w audycji poświęconej problematyce mniejszości narodowych i etnicznych będziemy na obradach trzeciej Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej, która w ubiegły piątek i sobotę odbyła się w Bielsku Podlaskim. W konferencji, którą zorganizował Podlaski Instytut Naukowy, wzięło udział kilkudziesięciu naukowców, pedagogów oraz działaczy organizacji społecznych z Polski, Białorusi, Kanady i Ukrainy. Głównym tematem konferencji było obchodzone w tym roku 25-lecie odrodzenia nauczania języka ukraińskiego na północnym Podlasiu. Dlatego też w centrum problematyki tegorocznej konferencji było nauczanie języka mniejszości ukraińskiej na Podlasiu, w innych regionach Polski, a także doświadczenia w tej dziedzinie innych mniejszości oraz w innych krajach. Jak podkreśla przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji, dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz, nauczanie języka ojczystego jest fundamentem budowy tożsamości narodowej oraz czynnikiem umożliwiającym jej przetrwanie.
Język jest dla każdej społeczności fundamentem jej tożsamości. To na języku budowane jest poczucie przywiązania do własnej tradycji, do kultury, historii własnych przodków. Społeczność, która traci swój język, może jeszcze jakiś czas trwać, ale bardzo często przestaje istnieć. Obmarcie języka, czyli utrata własnego języka, bardzo często, przeważnie, prowadzi do utraty tożsamości i utraty funkcjonowania przede wszystkim w własnej kulturze, własnych przodków. Stąd też dla każdej społeczności bardzo ważnym elementem normalnego funkcjonowania jest zachowanie własnego języka. Dla społeczności, które żyją w państwie, gdzie stanowią większość, jest to naturalne. Językiem państwowym jest ich język i w naturalny sposób ci ludzie funkcjonują w przestrzeni własnego języka, w państwie, w którym on jest językiem oficjalnym. W sytuacji społeczności, które są obywatelami państwa, w którym stanowią mniejszość, gdy ich język nie jest językiem życia publicznego, językiem państwowym, zachowanie własnego języka, a przez to zachowanie własnej tożsamości, kultury, więzi z tradycją przodków, jest to bardziej trudne, wymaga wysiłku, aby w ogóle funkcjonować w przestrzeni własnego języka. Trzeba tą przestrzeń po prostu posiadać, stworzyć. I tym bardziej w sytuacji społeczeństwa nowoczesnego jest to bardziej skomplikowane, ponieważ jest szkoła, są media, są instytucje publiczne, które funkcjonują w paradygmacie języka oficjalnego. Społeczność mniejszościowa musi stworzyć dla siebie tą przestrzeń. Dlatego tak ważnym dla społeczności ukraińskiej Podlasia, gdzie przecież język ukraiński w południowo-wschodniej części obecnego województwa podlaskiego jest językiem, który funkcjonuje tutaj od stuleci, oczywiście jako lokalne gwary języka ukraińskiego. Aby zachować ten stan, który trwał przez wiele stuleci, konieczne jest podjęcie działań na rzecz zachowania tego języka. I właśnie w tym kontekście 25 lat temu ludzie, którzy doszli do ukraińskiej tożsamości narodowej, którzy zrozumieli, że ta tradycja, w której żyli ich przodkowie, język, którym mówili oni, ich rodzice, dziadkowie, jest to część ukraińskiej przestrzeni kulturowej, to stało się podstawą do kształtowania poczucia więzi z etnosem, który wcześniej był nazywanym ruskim, małoruskim, a od XIX wieku właśnie ukraińskim. I w naturalny sposób ponad 25 lat temu pojawiła się myśl, że koniecznością jest przejście na inny poziom we własnym języku. Nie tylko w kontaktach rodzinnych, kontaktach towarzyskich, czy nawet na jakichś wydarzeniach kulturalnych, ale musi to być prowadzone systematycznie. Czyli musi być prowadzony język ukraiński do szkół, tam gdzie są ludzie, którzy chcą zachować swoją tradycję. Bo bez stabilnego i naturalnego nauczania własnego języka ojczystego w szkole nie da się stworzyć warunków dla dalszego trwania, dla zachowania i rozwoju własnej tożsamości, własnej kultury.
Mówił dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz. Podczas konferencji przedstawiano różnorodne aspekty historii nauczania języka ukraińskiego na Podlasiu. Od skromnych wiadomości o kilku punktach działających krótko w latach 1917-1919 poprzez dzieje punktów w Kleszczelach w latach 50. i 60. XX wieku aż do czasów współczesnych. Przełomowym momentem w tej historii było rozpoczęcie w 1994 roku nauczania w Bielsku Podlaskim. Od tego momentu można mówić o stabilnym rozwoju, mówi sekretarz Podlaskiego Instytutu Naukowego Ludmiła Łałbowicz.
W ciągu tych 25 lat widać wyraźny rozwój, dlatego że gdy powstał pierwszy punkt nauczania języka ukraińskiego w 1994 roku, to tych uczniów było 89. 89 dzieci i młodzieży uczyło się języka ukraińskiego. Obecnie uczy się ponad 400 uczniów i właściwie co roku w ciągu tych 25 lat widać wzrastanie tej liczby. Nie są to jakieś ogromne dane, dlatego że co roku przybywa kilkoro uczniów, kilkunastu uczniów, ale na przestrzeni tych 25 lat to już daje całkiem dobry rezultat. I też widać rozwój, jeżeli chodzi o liczbę miejsc, liczbę szkół, przedszkoli, gdzie jest nauczany język ukraiński, dlatego że na początku była to tylko szkoła podstawowa numer 4 w Bielsku Podlaskim i właściwie jedna miejscowość. Później nauczanie pojawiło się w Czeremsze, i dopiero w 2003 język ukraiński pojawił się w Białymstoku. Dzisiaj najwięcej dzieci uczy się ukraińskiego w Bielsku Podlaskim. To właściwie można powiedzieć około 75% wszystkich dzieci, które uczą się języka ukraińskiego. Najwięcej z kolei miejsc, gdzie można się uczyć ukraińskiego, jest w Białymstoku. Chociaż tam w różnych miejscach uczy się kilkoro dzieci, kilkanaście osób, 20 parę, ale widać, że jest zainteresowanie wśród rodziców i raczej ten rozwój języka ukraińskiego trzeba wiązać z ośrodkami miejskimi. Wieś powoli wymiera, ludzie wyjeżdżają, uciekają do miast i zostają miasta, miasteczka, miejsca migracji i to jest pewna perspektywa.
A też jest takie nowe chyba zjawisko, że już nie tylko ukraińskie środowiska inicjują zapoczątkowanie nauczania.
Język ukraiński na Podlasiu to była taka inicjatywa oddolna. To nie było coś, co zjawiło się, bo na przykład taki był wymóg, czy ktoś kazał, tylko to była inicjatywa rodziców, inicjatywa aktywistów środowiska ukraińskiego, którzy poświęcali swój czas, żeby zebrać podpisy, znaleźć chętnych rodziców. I to jest właśnie wartość i dlatego to szkolnictwo cały czas się rozwija, że to nie było w jakiś tam sposób odgórnie sterowane. I przez wiele lat właśnie rozwój nauczania był związany z działalnością właśnie środowiska ukraińskiego, z działalnością Związku Ukraińców Podlasia. Ale minęło trochę lat od momentu powstania pierwszego punktu nauczania i okazało się, że nauczaniem ukraińskiego są zainteresowane osoby niezwiązane ze środowiskiem ukraińskim. Okazało się, że też dyrekcja jest zainteresowana nauczaniem ukraińskiego. W taki sposób rok temu pojawił się język ukraiński jako przedmiot dodatkowy w szkole podstawowej numer 9 w Białymstoku. To była inicjatywa dyrekcji szkoły, nie środowiska, tylko właśnie dyrekcji, która uznała, że przyjeżdża dużo osób z Ukrainy, że to jest język, który może się przydać na rynku pracy i warto tworzyć na Ukraińców.
Mówiła sekretarz Podlaskiego Instytutu Naukowego Ludmiła Łabowicz. Optymistycznie o sytuacji nauczania języka ukraińskiego w województwie podlaskim na tle całej rozproszonej po różnych regionach kraju ukraińskiej społeczności mówi przewodniczący Rady Fundacji Prosvita, historyk i pedagog Marek Syrnyk.
Ja od szeregu lat badam i analizuję to, co nazywamy oświatą ukraińską, czy tak naprawdę nauczaniem języka ukraińskiego w Polsce. No i stwierdzam po raz kolejny i utwierdzam się po raz kolejny, że jeżeli ma nastąpić jakieś odrodzenie ukraińskiego szkolnictwa, czy nauczania języka ukraińskiego, to ono się zacznie od Podlasia. Właśnie tutaj, od tego regionu, gdzie te wszystkie tradycje, one jeszcze żyją, one są jeszcze praktykowane. Jakby naturalnie jest to, że my, którzy jakby utraciliśmy te swoje korzenie w związku z akcją Wisła i zostaliśmy, czy rodzice przesiedleni i teraz żyjemy gdzieś tam na północnej, zachodniej ziemiach Polski w oderwaniu od tej całej spuścizny, my będziemy ją jak gdyby odtwarzać, a to nie jest to samo, co kontynuować.
Jeśli chodzi o statystyki, to nauczanie ogólnie języka ukraińskiego w Polsce z perspektywy jakiejś takiej czasowej, jak to wygląda?
Jeżeli chodzi o samą statystykę, nie jest tak źle, bo ja zawsze jakby próbuję to pokazać w kontekście lat 60. XX wieku, kiedy najbardziej rozwinęło się nauczanie, po pierwsze odwilży, w ogóle wprowadzenie możliwości nauki języka ojczystego. I kiedy uczyło się w całej Polsce około 3200 dzieci języka ukraińskiego na różnych szczeblach edukacyjnych, tą liczbę ponad 3000 czy 3100 bodajże osiągnęliśmy 4 lata temu. Co prawda w tej chwili jest niewielki spadek, ale to jest ciągle 2900 prawie uczniów, którzy uczą się swojego języka ojczystego. To jest sucha statystyka. Jakby w ten sposób, gdyby patrzeć, to nic strasznego się nie dzieje. Pomimo tego, że pamiętamy, że spadek liczby dzieci w ogóle w szkołach jest kolosalny i to samorządy i szkoły wszystkie to odczuwają strasznie. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o środowisko ukraińskie, nie dotyczy to pewnie Podlasia, dotyczy innych regionów Polski. Ten wzrost dzieci, uczniów odbywa się dlatego, że wzrasta ukraińska emigracja w Polsce i to są dzieci w dużej części w ukraińskich szkołach, szczególnie ja nie mówię o międzyszkolnych zespołach nauczania, ale w szkołach to w dużej części są dzieci z Ukrainy.
Mówił przewodniczący Rady Fundacji Prosvita Marek Syrnyk. Za chwilę, po muzycznej przerwie, powracamy do tematu nauczania języków mniejszości oraz mniejszościowego szkolnictwa.
Ar lietus be kraščiai šiandien man visai nesvarbu. Ar ieškoti einu, ar prarasti. Išvažiuos traukinys, kam tos ašaros. Gal kančia, gal tik aida. Mintyks ilgam liūno sakį ir mergautinės kasos palaidos. O vėliau startum paukštelis gundys, ta beribė svarbi tolumą. Išvažiuos traukinys tik stoteliai, vėl vėliau.
Dziś w audycji Po sąsiedzku mówimy o problematyce oświatowej, a przyczynkiem do tego była trzecia podlaska-ukraińska konferencja naukowa poświęcona 25-leciu odrodzenia nauczania języka ukraińskiego na północnym Podlasiu. Jej uczestnikami byli także przedstawiciele innych mniejszości, którzy dzielili się swymi doświadczeniami w dziedzinie mniejszościowej oświaty. Jednym z nich był dyrektor liceum ogólnokształcącego z litewskim językiem nauczania imienia 11 marca w Puńsku Algidas Niewulis, który mówił o tym, czym różni się jego szkoła od podobnego typu szkół średnich w Polsce.
Podstawowa różnica chyba wynika z tego, w jaki sposób jest organizowana nauka języka litewskiego i języka ukraińskiego. Mniejszość litewska postawiła przede wszystkim na naukę w języku mniejszości, także u nas w szkołach litewskich nauka odbywa się w języku litewskim. Wszystkie przedmioty, za wyjątkiem języka polskiego, historii Polski czy geografii Polski są nauczane w języku litewskim. Z informacji, które uzyskałem tutaj na konferencji, widzę, że u mniejszości ukraińskiej nauka języka ukraińskiego odbywa się jako dodatkowa nauka.
W sukurs jakby Litwinom przychodzi to, że mieszkacie w bardzo kompaktowej takiej przestrzeni.
Rzeczywiście mniejszość litewska zamieszkuje praktycznie jeden powiat, powiat sejnyński, w którym jest gmina Puńskie i gmina Sejny, ale też wiem, że i mniejszość ukraińska w niektórych regionach Polski, chyba tutaj najbardziej w województwie warmińsko-mazurskim, jest dość skoncentrowana. Jest tam też dość wiele szkół, w którym nauczany jest język ukraiński. I też mógłbym Ukraińcom podpowiedzieć, spróbujcie skorzystać z naszych doświadczeń i stworzyć szkołę, w której będzie językiem nauczania język ukraiński.
Ukraińcy na przykład narzekają na brak podręczników, jak ta kwestia jest tutaj w przypadku litewskim?
Myślę, że kwestia jest taka sama. Praktycznie posiadamy podręczniki do nauki języka litewskiego, geografii Litwy, ale też mniejszość litewska również nie posiada podręczników do nauczania przedmiotów ogólnokształcących, geografii, chemii, fizyki. Także tutaj korzystamy z podręczników wydawanych w Republice Litewskiej, ale służą one nam tylko jako podręczniki pomocnicze. Podstawa programowa jest realizowana na bazie podręczników polskich. Także praktycznie korzystamy z dwóch podręczników. Nasi uczniowie oczywiście muszą koniecznie zdawać maturę z języka litewskiego, egzamin ustny, egzamin pisemny i oczywiście mamy możliwość zdawania przedmiotów ogólnokształcących w języku litewskim. Jednak praktyka pokazuje, że już od dobrych paru lat w arkuszach egzaminacyjnych pojawiały się błędy w tłumaczeniu i to błędy istotne i myślę, że to był powód, dla którego większość maturzystów rezygnuje ze zdawania egzaminu w języku ojczystym z obawy o to, że po prostu wykonały błędy. Chociaż w ostatnich kilku latach Centralna Komisja Egzaminacyjna uznawała te błędy i uczniom przyznawała pełne punkty za te ćwiczenia, za te zadania, w których pojawiły się błędy.
Nauka w waszych szkołach otwiera możliwość studiowania także w Litwie. Czy dużo osób z tego korzysta?
Oczywiście. Nasi uczniowie mają jakby podwójne możliwości. Kończąc liceum w Puńsku, mogą studiować w Polsce, wybierać kierunki na uniwersytetach polskich, ale z tego względu, że uczy się również w języku litewskim, mogą studiować na Litwie i prawie połowa absolwentów wybiera właśnie uczelnie litewskie.
To był dyrektor liceum ogólnokształcącego z litewskim językiem nauczania imienia 11 marca w Puńsku Algidas Niewulis. A uczestnicy konferencji mogli usłyszeć także o doświadczeniach zagranicznych mniejszości imigrantów. Mówi pedagog, współpracownik Kanadyjskiego Biura Międzynarodowej Edukacji Irena Putko-Korbabycz.
W Kanadzie poprzez to, że jest bardzo taka przychylna, tolerancyjna polityka, te procesy, kiedy odbywa się imigracja, Kanada pozwala i daje taką możliwość dzieciom dla lepszego przejścia i tego kryzysu, jaki wywoływany jest właśnie zmianą szkoły, zmianą środowiska, podtrzymuje politykę różnych języków. Tak samo też organizacje, jakie podtrzymują aktywność dla dzieci samych i dla rodziców też i dla dorosłych, więc nie jest to jakaś sztuczna asymilacja, a przeciwnie, jest to podtrzymanie, jest to wsparcie dla tych, którzy wybierają Kanadę jako miejsce przebywania i stałego pobytu. Na przykładzie języka ukraińskiego jest też i możliwość innych języków, czy język polski, czy mandaryn, czy język niemiecki. A tak dla przykładu, w zależności od tego, w jakiej liczbie jest dana diaspora, tam gdzie przebywają, jest dofinansowanie, jest też możliwość utrzymania tego w bardzo takim minimalnym zakresie finansowym przez organizacje, które tam się odbywają. Jest też system podatkowy, na przykład szkoły, które w sobotę czy w niedzielę stoją puste, kanadyjskie szkoły, mogą absolutnie być wykorzystywane dla potrzeb szkół, jakie odbywają się w sobotę. I jest to już wtedy bardzo duży koszt, jaki nie przekłada się na rodziców, na opłacanie. Też jest dofinansowanie do pracy dla nauczycieli i są te możliwości. Więc to się odbywa w bardzo takim minimalnym, jeżeli jest koszt, to on jest bardzo minimalny, jaki przelewa się na rodziców. Więc imigranci, jacy dopiero stawiają takie pierwsze kroki i rzeczywiście byłoby nie wszystkim możliwe znaleźć dodatkowe koszty, mają tą możliwość, bo organizacje polskie czy organizacje ukraińskie, jakie już tam są, powiedzmy, co najmniej 100 czy więcej lat, na tyle mają rozwiniętą bazę, że mogą sobie na to pozwolić. I nowa imigracja czy poprzednia korzystają z tego i utrzymują ten sam poziom.
O kanadyjskich doświadczeniach w tworzeniu polityki państwa w zakresie zachowania tożsamości, języka mniejszości oraz migrantów mówiła Irena Putko-Korbabycz z Toronto, która obecnie przenosi te doświadczenia na grunt ukraiński, zarządzając nowatorskim programem Szkoły Nowopeczerskiej w Kijowie i współpracując z ukraińskim Ministerstwem Edukacji. Gościem III Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej był także przedstawiciel polskiego rządu, pełnomocnik wojewody podlaskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych Wojciech Przygoński.
Nauka języka w sposób właśnie zorganizowany, instytucjonalny ma kapitalne znaczenie. Myślę, że pomaga w podtrzymywaniu tej tożsamości narodowej, lepszej komunikacji w ramach swojej mniejszości, no i wracania do tych korzeni, do języka przodków. Tak widzę właśnie po tych zespołach, które często mam okazję widzieć, słyszeć, te zespoły artystyczne, że język ukraiński wśród tych najmłodszych jest, że tak powiem, mocno osadzony. Widać, że się mówi w domach, że to jest język używany, no a szkoła tylko to wzmacnia, prawda, systematyzuje. No na pewno 25 lat to jest szmat czasu. Ta możliwość się pojawiła wyrażania siebie, no nie tylko dla mniejszości ukraińskiej, nie tylko w ogóle dla mniejszości, ale w ogóle dla obywateli, żeby mówić o swoich poglądach, mówić o swoich wartościach, nie tylko w domu, ale zaistnieć w przestrzeni publicznej.
Mówił pełnomocnik wojewody podlaskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych Wojciech Przygoński, jeden z uczestników Podlaskiej Ukraińskiej Naukowej Konferencji, która odbyła się w Bielsku Podlaskim, a w tym roku poświęcona była nauczaniu języka ukraińskiego. Nasza audycja dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Sławomir Sawczuk, a już za chwilę kolejne spotkania z problematyką mniejszości, tym razem w językach mniejszości i audycje Ukraińska Dumka i Pod znakiem pogoni. Do usłyszenia.
Коли тобі важко дихати, значить ти дуже високо. Коли тобі тісно, на площі нас більше, ніж було до того. Коли тобі душно, скоро весна і не буде так слизько. Хіба ти не віриш? Дивися, а правда насправді так близько. Хіба хтось сказав тобі, що буде легко? Хіба хтось сказав тобі, що буде легко? Хіба хтось сказав тобі, що буде легко? Та хіба ти можеш жити без мети? Чекаєш, значить, ти маєш на кого чекати. Якщо тобі сумно, значить, ти маєш про кого згадати. Коли ти високо, то зорі навколо.
Chyba ty nie wiesz, dywej się, a prawda nas prawdzi tak blisko. Chyba ktoś kazał tobie, że będzie lekko. Chyba ktoś kazał tobie, że będzie lekko. Chyba ktoś kazał tobie, że będzie lekko. Tak chyba ty możesz żyć bez mety. Żyć bez mety. Chyba ty możesz żyć bez mety. Chyba ktoś kazał tobie, że będzie lekko. Chyba ktoś kazał tobie, że będzie lekko. Chyba ktoś kazał tobie, że będzie lekko. Tak chyba ty możesz żyć bez mnie.